właściwie można powiedzieć, że te objawienia, które są jedynymi objawieniami uznanymi w Polsce, w Gierszwałdzie Warmińskim, Różaniec, Matka Boża, ta młoda dziewczyna, która potem wstępuje do Sióstr Miłosierdzia Bożego, właściwie można powiedzieć, że przez Barbarę poznałem trochę no, pewne sekrety Matki Bożej, która odpowiada ludziom na ich prośby, na pytania, na pewne tajniki też życia.
Bo to też tak wyczytaliśmy, że właśnie to też jest takie niezwykłe, że Matka Boża przemówiła w języku polskim do tych właśnie dziewczynek.
Dokładnie tak. To był taki szczególny dar Matki Bożej dla podtrzymania wiary prześladowanego ludu warmińskiego z powodu właśnie wierności i polskości. I wtedy Matka Boża, no właśnie, kiedy widzi ludzi, którzy pragną wierzyć, chcą wierzyć, nie mają takiej możliwości, zabiera im się kościół, zabiera im się księży, zamyka im się kościoły, likwiduje kościoły, są po prostu prześladowani. Wtedy Matka Boża przychodzi do nich i mówi ich językiem, mówi po polsku. To jest też bardzo szczególne w tych no, objawieniach gierszwałdzkich.
Właśnie, a czego sobie życzy Matka Boża właśnie? Jakie przesłanie niesie tak naprawdę to właśnie objawienie się Matki Bożej?
Z tego mojego studium i wpatrywania się w to przesłanie gierszwałdzkie oczyma też no właśnie wizjonerek. Było ich kilka. Ja zatrzymałem się na siostrze Barbarze Samulowskiej. Jest kilka takich perełek, które osobiście mnie bardzo gdzieś dotykają w takim znaczeniu, że we mnie pracują. Pierwsza to, kiedy przychodzą te wizjonerki, codziennie rozmawiają z Matką Bożą, która objawia się przed kościołem, na klonie, i przychodzą i pytają i proszą różne rzeczy, żeby ktoś był zdrowy. Pytają, czy będą dalej powołania w kościele, czy będą jeszcze księża, którzy będą sprawować Eucharystię, czy ktoś wyjdzie z choroby alkoholowej, czy ktoś wróci do domu, czy ta rodzina jeszcze będzie razem i tak dalej. Różne pytania ludzie kierują do Matki Bożej przez wizjonerki. I to, co jest bardzo szczególne, to Maria na każde to pytanie oczywiście również odpowiada szczegółowo, ale zawsze dodaje taką rzecz, aby odmawiać różaniec. Mówi, odmawiajcie różaniec, módlcie się na różańcu, to znaczy proście we wszystkich tych rzeczach, z którymi do mnie przychodzicie, módlcie się na różańcu. Dlaczego? Otóż dlatego, że różaniec symbolizuje taką modlitwę nieustanną, permanentną, to znaczy wnioskujemy z tego, że polecenie jego odmawiania sugeruje konieczność wykonywania wszystkich czynności w postawie takiego całkowitego, nieustannego zawierzenia Bogu, wsłuchiwania się tego, czego chce od nas Pan Bóg. I właśnie z tego różańca absolutnie płynęły łaski, płynęła siła. Dlatego Matka Boża mówi, słuchajcie, rozpoczynajcie dzień od różańca, módlcie się na różańcu, wróćcie do różańca. On jest potężną siłą. Do wszystkich jako próśb skierowanych do Matki Bożej, ona odpowiada, słuchajcie, zaczynamy od wiary, to znaczy idziemy do różańca, proście na różańcu. Więc to jest taka pierwsza rzecz, a druga, bardzo też charakterystyczna w tych objawieniach gierszwałdzkich, jest taka, że te objawienia były na klonie. Matka Boża stała niejako na klonie, rozmawiała z wizjonerkami przed sanktuarium gierszwałdzkim. czyli w takiej bliskiej, w takim bliskim sąsiedztwie sakramentów, można powiedzieć, swojego syna. Jest takie jedno pytanie, które zadają wizjonerki, czy, bo ona, Matka Boża objawiała się rano, czy mamy iść najpierw na Eucharystię, czy od razu przechodzić matuchno do ciebie, żeby z tobą rozmawiać, napełniać się tobą. Więc ona, Matka Boża, odpowiada w taki sposób. Bardzo ważna jest modlitwa w naszym życiu, ale o wiele ważniejsze jest zjednoczenie się z Bogiem w Komunii Świętej. To znaczy, idźcie najpierw na mszę świętą, a potem przyjdźcie, dopiero będziemy dalej kontynuować nasze rozmowy. Także pokazuje tutaj Matka Boża taką centralność sakramentów spotkania się z Jezusem właśnie w Komunii Świętej. To jest taka druga rzecz. Matka Boża odsyła do Syna. Idźcie do Syna. Idźcie, przyjmujcie Go w sakramentach. I trzecia taka bardzo charakterystyczna rzecz, kiedy bada się życiorysy tych wizjonerek, między innymi jest taka druga siostra, Justyna Szafryńska, wizjonerka również, która podobnie jak Barbara wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia, ale ona w pewnym momencie odchodzi ze zgromadzenia. I to jest potwierdzenie też takiej prawdy, że nie tyle widzenie, oglądanie Matki Bożej czyni nas świętymi, słyszenie, nie wiem, jej głosu, widzenie jej piękna. Ale świętymi, mocnymi czyni nas życie na wzór Matki Bożej, czyli takiej nieustannej polecania się, powierzania, nie wiem, czy to w sakramentach, czy to na różańcu. Więc to są takie dla mnie osobiście bardzo mocne rzeczy, które wypływają z Gieczwałdu. To znaczy na różne dolegliwości, różaniec. Bardzo ważna jest modlitwa, ale o wiele ważniejsze jest zjednoczenie z Bogiem w Komunii Świętej. Nie tyle oglądanie Matki Bożej czyni nas świętymi, mocnymi, jakieś specjalne może widzenia, ale życie, które jest podobne do życia Maryi, na wzór Matki Najświętszej.
A czy ksiądz myśli, że te objawienia mają jakiś związek z objawieniami w Lourdes, czy to mamy jako patrzeć na to jako osobne objawienia Maryi?
To jest taka odpowiedź na to pytanie. Musielibyśmy się cofnąć trochę do tych wszystkich objawień maryjnych. Powiedzmy Paryż, to jest 1830, La Salette 1846, Lourdes 1858, Gieczwałd 1877 i Fatima 1917. Oczywiście wszystkie te objawienia przyczyniły się do pogłębienia kultu maryjnego, ożywienia modlitwy różańcowej, uświadomienia wiernym konieczności nawrócenia, ale również do głoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu. Właściwie w Gieczwałdzie odnajdujemy potwierdzenie tego, co było w Lourdes, wcześniej w La Salette, w Paryżu, niejako pogłębienia kultu maryjnego, szczególnej opieki Matki Najświętszej nad nami, nad ludźmi wierzącymi. No i myślę, że bardzo mocno wybrzmiewa ten wątek, kiedy mówimy o pewnym podobieństwie, no ten wątek naszego nawrócenia. Tam w Gieczwałdzie Matka Boża namawia, prosi więc o to, żeby wracać do Boga, prosi, żeby nie wypuszczać różańca z naszego życia, ale między innymi 19 sierpnia 1877 roku, kiedy dziewczynki, wizjonerki pytają, co będzie z ludźmi, którzy odchodzą, którzy nie chcą przyjąć nawrócenia, którzy no, bardziej niż mniej no, żyją tak, jak żyją. Dziewczynki słyszą Matki Bożej, że one będą ukarane. Dlatego też podobnie jak powiedzmy w Lourdes, bo pytanie było Lourdes, no jest takie bardzo, bardzo głęboka prośba Matki Najświętszej, można powiedzieć prośba, która leży w jej sercu, abyśmy, no abyśmy się nawracali. Czyli to, co gdzieś łączą pewnie te objawienia, to jest kwestia również nawrócenia.
Objawienia w Giotrwałdzie są, jak już zostało wspomniane, jedynymi objawieniami uznanymi w Polsce. Jaki jest kontekst tej sytuacji? Dlaczego akurat te objawienia zostały uznane przez Kościół? Jakie jest tło historyczne tej sytuacji?
Kiedy mówimy o objawieniach, to też jest bardzo ciekawe. Może ja chwilę wspomnę o samych objawieniach w Polsce. Zaczynamy od roku 1645. Są objawienia w Janowie Lubelskim koło Kraśnika. Potem objawienia w Płonce Kościelnej koło Białegostoku w roku 1673. Mamy objawienia w Mantemblewie. Są w Licheniu objawienia na Wiktorówkach Zakopanych. Są takie najnowsze w Siekierkach w Warszawie w 1943. Ale jak już tutaj ksiądz wspomniał, są objawienia w Giotrwałdzie w roku 1877, gdzie Maryja objawia się właśnie dzieciom. Kontekst jest, dlaczego one są uznane? Dlatego, że no tutaj przeprowadzono taki bardzo dogłębny proces. Watykan przy pomocy księdza biskupa, miejscowego księdza proboszcza Weissla. Przeprowadzono taki głęboki proces i wtedy zobaczono, że rzeczywiście no te objawienia niejako pogłębiają, ukazują piękno postaci Matki Najświętszej. Nie są sprzeczne w żaden sposób z nauką Kościoła, wręcz przeciwnie, bardziej pewne rzeczy podkreślają, objawiają, czy też ukazują. To jest taka druga rzecz. No i trzecia rzecz to jest no, rzeczywiście dogłębny proces, który wskazuje, że one były prawdziwe, że one były autentyczne. Kontekst, jak już wspomnieliśmy na początku, Matka Boża przychodzi do tych, którzy są w jakiś sposób, no, po prostu cierpią. Przychodzi do ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują w sposób szczególny jej opieki, jej słowa, jej serca i dlatego tam jest.
Właśnie, bo tutaj jeszcze przygotowując się do tego wywiadu z księdzem rektorem, przeczytałem, że właśnie też niezwykle są one aktualne ze względu na to, że właśnie Matka Boża prosi o modlitwę o pokój i właśnie taką o pokój, o walkę niezbrojną właśnie z siłami zła na świecie. Czy coś takiego było, księże rektorze, czy ja źle to przeczytałem? Bo jeszcze jest taka sytuacja tutaj, że właśnie też Matka Boża podobno chce, abyśmy właśnie jako Polacy odzyskali swoją tożsamość w tym czasie. Jest to bardzo istotne też dla niej. Oraz też przeczytałem o takim wymiarze też pokutnym tego objawienia, że Matka Boża właśnie też wzywa bardzo mocno nasz naród właśnie do pokuty i do właśnie też wymiarze pokoju na świecie.
Tu mamy kilka takich rzeczy, odpowiadając na to pytanie. Jeśli chodzi o prośbę o pokój, jak najbardziej, my jesteśmy wtedy pod zabrami, więc Matka Boża mówi, idziemy i prosimy i wypraszamy i prosimy o nawrócenie tych, którzy tych, którzy no, w jakiś sposób zakłócają ten pokój, więc odpowiadamy jako to, na to, co się dzieje, na pewne prześladowania, odpowiadamy nade wszystko, odpowiadamy nade wszystko wiarą, odpowiadamy nade wszystko modlitwą. Potem, jeśli chodzi o kwestię nawrócenia, tam jest kilka takich szczególnych rzeczy. Między innymi w Getrzwałdzie powstaje taka też wielka krucjata nawrócenia, jeśli chodzi o zniewolenie ludzi, szczególnie jeśli chodzi o kwestię związaną z alkoholem, ze zmaganiem się, no właśnie, z tą chorobą. Dzisiaj możemy to powiedzieć odważnie. Więc Matka Boża między innymi tam też prosi o to, o taką walkę też z tym nałogiem i nawrócenie, porzucenie tego nałogu, czy tych nałogów. To jest taka druga rzecz. I trzecia to jest z 8 września 1877 roku, kiedy zostaje wypowiedziane główne orędzie obok deklaracji o niepokalanym poczęciu, polecenie odmawiania różańca. Główne przesłanie orędzia Wietrzałskiego brzmi następująco. Nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. Nie smućcie się, bo ja zawsze będę z wami. I patrząc na życie między innymi siostry Barbary Samolowskiej, bardzo mocno wybrzmiewa w jej życiorysie to, że ta kobieta, siostra, misjonarka w Gwatemali, notabene przez 55 lat była pielęgniarką, ona jest niesamowicie szczęśliwa w swoim powołaniu. To znaczy wybrzmiewa w jej wypowiedziach między innymi to, że ona po prostu ma Matkę Bożą w życiu, to znaczy idzie z nią przez życie. I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Jej dzień zaczynał się, wyobraźcie sobie, godzina 5:30, 5:30, odmawiała trzy części różańca. Tak wchodziła w każdy dzień. Z Matką Bożą przez codzienność.
Właśnie, bo chyba nawet siostra była dyrektorką właśnie sierocińca w Gwatemali. I też właśnie chyba to warto podkreślić, że w szczególny sposób właśnie była przepojona w swoim życiu tym duchem pokory, prostoty i miłości. I właśnie chyba przez to też, przez swoje życie można powiedzieć, najbardziej okazała to, co Matka Boża chciała jej właśnie też powiedzieć.
Tak, dokładnie. Proszę, patrząc na życiorys, na siostrę Barbarę Samolowską, po objawieniach ona wstępuje do Sióstr Miłosierdzia z prowincji chełmińskiej. Żeby siostry ją chronić, posyłają ją do Paryża, tam jest przez rok i potem już resztę swojego życia, ponad 55 lat spędza w Gwatemali jako misjonarka. Pełni tam różne funkcje. Jest odpowiedzialna za formację młodych sióstr, pracuje w szpitalu. W szpitalu, w którym było od 1300 do 1500 chorych. Przeżyła tam dwa potężne trzęsienia ziemi. Między innymi odbudowywała szpital. No, uzyskała tam takie wielkie uznanie wśród miejscowych. I to, co jest bardzo ciekawe, że jej proces beatyfikacyjny, czy proces jako taki, on zaczął się nie ze względu na to, że siostra Barbara, ona widziała Matkę Bożą, że była wizjonerką. Nie, proces zaczął się z tego względu, że no, emanowało z niej takie niesamowite świadectwo dobroci dla tych chorych. Niesamowita uprzejmość. To, co też bardzo wybrzmiewa w tym co nazywamy 55 lat na misjach, w Gwatemali, to to, że potrafiła wytrwać. Między innymi tam miała też bardzo duże problemy, była oskarżona o nadużywanie administracji, różne tam rzeczy nieprzyjemne, ale 55 lat trwa niezmiennie na misjach. I patrząc na taką rzeczywistość, którą my spotykamy, czy to będzie Wiedeń, czy to będzie Kraków, czy każda inna miejscowość, patrząc w ogóle na nasze rodziny, bardzo często wiele rzeczy w nas po prostu się łamie. A ta siostra, ta wizjonerka pokazuje, że można trwać dzięki Matce Bożej między innymi i można być szczęśliwym.
Pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie. Myślę, że dla nas też Polaków jest to dosyć ważne ze względu na naszą tożsamość. W jaki sposób te objawienia w konkretnym czasie wpłynęły na życie polskiej społeczności w Gierszwałdzie i w okolicach, i może pewnie też w zaborach, a szczególnie w zaborze pruskim?
No w taki sposób one wpłynęły, że one po prostu były taką pewną iskrą, siłą, która pozwoliła przetrwać w zaborze, no właśnie nam Polakom. To jest pierwsza rzecz. Druga, myślę, że obudziły pewną taką pobożność maryjną, czyli z powrotem zaufanie Bogu, zawierzenie. Trzecia rzecz, Gierszwałd, on stał się takim też symbolem takiego apostolstwa trzeźwości, propagowania między innymi walki z nałogiem. Jak się, że do tej pory tam dzieją się wspaniałe rzeczy. Mamy kilka też takich, kilka, dokładnie dwa cuda, które posłużyły, czy służą do tego, do zakończenia, czy pozytywnej konkluzji procesu, które stały się między innymi w tych ostatnich latach właśnie w Gierszwałdzie. To znaczy Gierszwałd to jest po prostu otrzymywanie takiej siły wiary w wytrwaniu, w walce, no właśnie, z chorobą, z taką, a nie inną dolegliwością.
Ale to chyba też jest takim właśnie przesłaniem chyba aktualnym dla nas teraz, właśnie też to, co słuchała siostra Barbara Stanisława, żeby właśnie to, co chce nam przekazać Matka Boża, tak naprawdę właśnie świadczyć swoim życiem. Dla mnie, mówię, tak, jest takie wielkie też wezwanie do tego pokoju, o którym właśnie też mówiła, pokoju, do takiej też wolności wewnętrznej i zewnętrznej, która właśnie też ma się jakby objawiać w tych takich wyborach, o których ksiądz też rektor wspomniał we swoim własnym życiu, ale też w tych wyborach na zewnątrz, czyli też w tym miejscu, w którym się też znajdujemy, w tych zadaniach, które też podejmujemy każdego dnia. Czy jeszcze ksiądz rektor chciałby coś dodać od ciebie?
Myślę, że to jest bardzo mocne stwierdzenie, to znaczy ono właściwie referuje się, odnosi do tego, że jeśli ja mam Boga w życiu, w swoim sercu, to znaczy ja mam siebie. Jeśli Jego przyjmuję Jego Matkę, przyjmuję, walczę o tą swoją wiarę, tak jak zostało tutaj powiedziane, ja jestem w jakiś sposób wewnętrznie też wolny. Mam siebie i dlatego też mogę walczyć i dlatego też mogę trwać. Dlatego, że ta siła, ona nie płynie tylko ze mnie, ale płynie, jest z Niego. I między innymi to też pokazuje Gierszwałd.
Bardzo księdzu rektorowi serdecznie dziękujemy za ten piękny też impuls. Wydaje mi się, że chyba też przez to razem z księdzem Maciejem i z radiosłuchaczami jesteśmy dzisiaj też wezwani do tego, abyśmy właśnie też może popatrzyli na swoje życie, na to tak naprawdę jak wprowadzamy właśnie też to przesłanie Matki Bożej w swoje życie. I też może sobie też pomyśleli tak delikatnie, może jesteśmy też jakimiś pewnymi rzeczami zniewoleni, o co byśmy poprosili dzisiaj też Matkę Bożą, żeby właśnie przez Syna nas właśnie do takiej wolności powoływała. Bardzo serdecznie księdzu rektorowi dziękujemy. Dziękuję ksiądz Maciej i ksiądz Marek, a przypomnijmy, gościem dzisiejszego wieczoru był ksiądz dr Szczepan Szpoton, misjonarz świętego Wincentego a Paulo, rektor Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, na które czekałem kilka miesięcy. W końcu się w jakiś sposób ziściło, stało, także bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję, że ksiądz rektor odpowiedział pozytywnie na nasze zaproszenie. Amen. I życzę miłego. I co możemy zrobić dla seminarium? Chyba modlić się o nowe powołania, księży rektorze.
Zawsze możemy się modlić o powołanie, ale myślę, że czy powinniśmy, żeby nie zabrakło nam sakramentów. Natomiast idąc tą myślą kietrzwałdzką i patrząc na wizjonerkę Barbarę, myślę, że powinniśmy się modlić za siebie, żebyśmy wytrwali z tych naszych powołań.
O, pięknie. I każdy właśnie też ma piękne, wspaniałe powołanie, a my też mamy się modlić, żebyśmy jako misjonarze też właśnie wytrwali i wciąż na nowo też pytali się o tego ducha tego czasu i ducha świętego Wincentego w tych czasach, w których żyjemy. Tego sobie i księdzu rektorowi serdecznie życzę i księdzu Maciejowi życzymy miłego wieczoru. Serdeczne Bóg zapłać za rozmowę. Dziękujemy.
Kłaniam się, szczęść Boże. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.